Minęła 22, Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze. Dobry wieczór Państwu. Ten czas epidemii, który wciąż jeszcze przeżywamy, chociaż obostrzenia są coraz mniej uciążliwe, a może coraz mniej z tych obostrzeń ludzie sobie robią cokolwiek. Ten czas to oczywiście dramat gospodarczy, zdrowotny, społeczny, ale to również czas, który możemy sensownie spędzić, choćby nadrabiając zaległe lektury. I ja takie zaległe lektury w ostatnim czasie nadrabiałem, a jedną z tych lektur jest książka Profesor Weigl i Karmiciele wszy. O karmicielach lwowskich, karmicielach wszy zapewne wszyscy słyszeli, ja również, ale dopiero po lekturze tej książki zdałem sobie sprawę, że to, co słyszałem, to zdecydowanie za mało, że powinienem był wiedzieć znacznie więcej. Mam przed sobą książkę i bardzo się cieszę, że gościem Ciszy w Eterze jest jej autor, pan Mariusz Urbanek. Dobry wieczór, panie Mariusz.
Dobry wieczór panu, witam słuchaczy.
No ja sięgnąłem po profesora Weigla, no bo wydawała mi się to lektura jak najbardziej na czasie, no bo profesor Weigl zajmował się epidemią, co prawda nie koronawirusa, ale tyfusu. Ale zanim do Weigla przejdziemy, no to jeszcze dwa słowa o naszym gościu. Pan Mariusz Urbanek to postać, myślę, wielu słuchaczom znana, tym niemniej dla porządku przybliżę. No mnóstwo biografii na pańskim koncie, panie Mariuszu, bo to jest i Nowak, który był wspomniany, ale Szkoła Matematyczna Lwowska, Makuszyński, Wieniawa, Tyrmand, Kisielewscy. I takie pierwsze pytanie, może...
Władysław Broniewski, że tak pozwolę sobie wymienić, ponieważ to jest wielka moja sympatia, więc tak chciałbym, żeby to nazwisko też padło. Dobra?
Broniewski, taka postać niejednoznaczna zupełnie, wielowymiarowa. Chyba dla biografa bardzo ciekawa.
Dla biografa zawsze takie postaci są nie tylko wyzwaniem, ale też są najciekawsze, bo to im bardziej ten życiorys jest złamany, im więcej ma zakrętów, tym jest to ciekawsze. Zresztą z Weiglem było podobnie.
No właśnie, to pytanie na metapoziomie. Właściwie dlaczego pan zajął się pisaniem biografii? Bo oprócz tego, że no można by powiedzieć, że to format, który się dobrze sprzedaje, ludzie chcą czytać biografię, no to chyba jest jakiś powód ważniejszy. I jaki to powód? Dlaczego? D&T, jakby zapytali.
To prawda, na biografię zrobiła się moda od lat 10, kilkunastu może, co dostrzegli wydawcy i biografii na rynku pojawia się sporo. Ja zacząłem biografię pisać jeszcze przed tą modą, natomiast wzięło to się z takiego głębokiego przekonania, że historia jest najciekawsza wtedy, kiedy ma imię i nazwisko. Bo oczywiście można pisać o mechanizmach historii, o rewolucjach, przemianach, klasach społecznych. Wszystko to też jest prawdziwe i też może być interesujące. Ale w momencie, kiedy historia zaczyna mieć imię i nazwisko, kiedy możemy przymierzyć swoje losy, swój sposób myślenia do cudzego życiorysu, zastanowić się, jak my konkretnie, ten czytelnik, który wchodzi w życiorys jakiegoś innego człowieka, jak zachowałby się wobec takich samych wyzwań, wobec takich samych problemów, jak bohater biografii, to zaczyna być wtedy ciekawe. Historia się wtedy najzwyczajniej ożywia, przestaje być po prostu lekcją z podręcznika do wykucia, a staje się opowieścią o życiu.
Ona staje się wtedy w dwójnasób pouczająca, bo wiadomo, że historia jest nauczycielką życia, ale kiedy ta historia ma twarz, to wtedy naprawdę skłonni jesteśmy się uczyć. Ale kiedy pan bierze na warsztat albo zastanawia się, o kim by napisać, to co pana popycha, co jest tym motorem, dla którego pan decyduje się na tę, a nie na inną postać? Jakie jest kryterium wyboru?
Na początku jest zawsze jedno, jest moje prywatne zainteresowanie człowiekiem, o którym piszę. Ponieważ no, ja nie piszę tych biografii, tych książek na stopień naukowy, nic sobie nie załatwiam, jakby to powiedzieć, w karierze zawodowej w ten sposób. Ja po prostu chcę prywatnie, osobiście bliżej poznać człowieka, który mnie w jakiś sposób fascynuje. Czy to jest przywołany wyżej Władysław Broniewski, czy to jest poeta Julian Tuwim, czy to jest Stefan Kisielewski, czy to są genialni matematycy ze Lwowa, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, czy to jest wreszcie Rudolf Weigl. Zawsze jest na początku jedno konkretne pytanie. Co spowodowało, że ten człowiek przeszedł przez swoje życie tak jak przeszedł, znalazł się w miejscu, w którym się znalazł i jak zachowywał się wobec historii, wobec tego, co mu jego życie przynosiło?
To jest najlepsza sytuacja dla prowadzącego program, kiedy gość właściwie sam rysuje scenariusz rozmowy. No właśnie, to jest od razu pytanie. Tak naprawdę co spowodowało, że co było tym zapalnikiem zajęcia się Weiglem?
No wbrew pozorom właśnie nie to, że dał ludzkości szczepionkę na tyfus plamisty, szczepionkę na tyfus, który w tym czasie, kiedy Weigl pracował, kosił to śmiertelne żniwo liczone w setkach tysięcy. Antybiotyk przeciwko tyfusowi powstał kilkadziesiąt lat po odkryciu Weigla. To oczywiście było bardzo ważne, natomiast tym, co mnie przyciągnęło do tej postaci, to jest to, że co jest właściwie puentą tej historii, więc może chociaż trochę częściowo ją zdradzę na początku, a jeśli pan pozwoli, to albo tak poprowadzi rozmowę, to dojdziemy do niej na końcu. Weigl był dwukrotnie właściwie żelaznym kandydatem do Nagrody Nobla. Raz jej nie dostał dlatego, że chciał być Polakiem, a drugi raz dlatego, że znaleźli się Polacy, którzy uznali, że jest złym Polakiem. No więc taki tragizm człowieka, który właśnie dał ludzkości szczepionkę przeciwko tyfusowi, chciał być Polakiem, chociaż nie było w jego żyłach nawet jednej kropli krwi. To był wybór intelektualny, wybór rodzinny Weigla.
Panie Mariuszu,
czy... tak to się w jego przypadku skończyło. I chciałem się dowiedzieć po prostu i zwyczajnie dlaczego.
Czyta mi pan w myślach, bo to było pytanie, które jest właściwym pytaniem zaczynającym naszą rozmowę. Bo ja, kiedy czytałem pańską książkę, pan oczywiście zaczyna od jego korzeni. Te korzenie, jak pan wspomniał, nie są polskie, one są niemiecko-austriackie. Czy znalazł pan właściwie odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że Weigl chciał być Polakiem? Zresztą jego brat również, prawda? Jego brat również wybrał polskość.
Jego, tak. No, pęknięcie w tej rodzinie nastąpiło na początku XX wieku, bo Weiglowie w swojej męskiej części rodziny pochodzili gdzieś z Bawarii, gdzieś z pogranicza Austrii i Niemiec. To był jeszcze początek XIX wieku. Te identyfikacje narodowościowe nie były tak oczywiste jak dzisiaj. I ci Weiglowie za interesem właściwie sprowadzili się w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego na Morawy. Sprowadzili się na Morawy, gdzie prowadzili mały warsztat budujący dorożki, zresztą bardzo luksusowe. To były dorożki, które miały, proszę sobie wyobrazić, początek XIX wieku, dorożka, gdzie każde koło ma osobny resor. Także nimi się naprawdę komfortowo podróżowało. I na tychże Morawach Weiglowie żenili się już z Morawiankami, czyli tutaj ta krew była właśnie bawarsko-austriacko-niemiecka i morawska. I w takiej rodzinie Rudolf Weigl się wychował. I tu, gdyby nie tragiczny przypadek, czyli śmierć ojca Rudolfa Weigla, który zabił się testując nowy model bicykla. To dla młodszych słuchaczy bicykl to był taki prototyp, pierwowzór rowera, który miał pierwsze koło bardzo wysokie i kierujący tym rowerem rowerzysta, bicyklista siedział na tym właśnie wysokim kole, czyli siodełko było na wysokości mniej więcej 2 metrów, głowa jeszcze wyżej. I testując ten nowy model bicykla, ojciec Rudolfa Weigla spadł z tego roweru, uderzył głową w kamień, zginął. Matka wyszła po kilku latach za Polaka, za Józefa Trojnara, nauczyciela gimnazjalnego. I tu się zaczęło polska historia Rudolfa Weigla.
A ile Weigl ma wtedy lat?
On ma wtedy 4 lata, jest najmłodszym z trójki rodzeństwa. Nie mówi słowa w języku polskim. Jeszcze są takie relacje jego kolegów z gimnazjum, że jeszcze w gimnazjum kaleczył język polski. Potem ci, którzy go znali już w momencie, kiedy miał lat 30 więcej, mówili, że nie było śladu, że język polski nie jest jego pierwszym językiem. No ale w momencie, kiedy matka wychodzi za profesora Trojnara, przenoszą się do Jasła i tu się zaczyna ten proces wchodzenia całej rodziny w kulturę polską i w język polski. I rzeczywiście dzieci, czyli rodzeństwo Rudolfa Weigla i on sam wychowują się w kulturze polskiej, natomiast jego kuzynostwo w pierwszym stopniu to pozostaje w kulturze niemieckiej, co najbardziej dramatyczny wyraz przybiera w czasie II wojny światowej, bo tamte całe jego kuzynowie służą w armii niemieckiej, a Rudolf Weigl chce być Polakiem.
Ale znalazł pan odpowiedź na pytanie, czy to było po prostu tak, że w związku z wychowywaniem się w polskim środowisku, ze względu na wpływ Trojnara, ojczyma, czy był tam element wyboru, to znaczy tego, że coś w kulturze polskiej go zafascynowało? Są tego rodzaju świadectwa, gdzie
Moment wyboru nastąpił w roku 1918. To wszystko, to jest znów taki delikatny wykład historyczny. To jest Cesarstwo Austro-Węgierskie. To jest Lwów. Bardzo szczególne miasto z bardzo szczególną kulturą wtedy. I co ważne, myślę, że dla słuchaczy w Lublinie to mogę spokojnie powiedzieć, bo kiedy mówię to w Krakowie, to mnie za to nie lubią. Stolicą Galicji w Austro-Węgrzech nie był Kraków, był Lwów. Był miastem większym, nowocześniejszym, z nauką stojącą na bardzo wysokim poziomie.
To jest zresztą na marginesie trzeba powiedzieć, że to napięcie między Lwowem i Krakowem, ono było również w czasach Weigla. Pisze pan o tym, kiedy Weigl przenosi się do Krakowa po 1945 roku, tak, że on tam jest niedobrze przyjęty w Krakowie.
Niedobrze. Ale w momencie, kiedy Weigl dorasta do wieku, kiedy idzie się na studia, studiuje na Uniwersytecie Lwowskim, żyje w bardzo szczególnym mieście, w mieście, gdzie te identyfikacje narodowościowe nie są aż tak ważne. Tam można było być Polakiem z niemieckim nazwiskiem i z równym skutkiem Niemcem z polskim nazwiskiem. Nie zwracano na to uwagi. Moment decyzji przychodzi w roku 1918, upada Cesarstwo Austro-Węgierskie, powstają państwa narodowe. Powstaje Czechosłowacja, powstaje Węgry i powstaje też Polska. I wtedy na coś się trzeba zdecydować. Akurat we Lwowie to była dość prosta decyzja. Weigl miał już wtedy rok 35 lat. Pracuje na uniwersytecie, otrzymuje profesurę. Nikt mu nie wypomina w tym szczególnym, wielokulturowym Lwowie jakiejś niemieckiej przeszłości. On jest po prostu tam u siebie i nie widział powodu, żeby to zmieniać. Pozostaje we Lwowie, pozostaje na uniwersytecie. Państwo polskie, odradzająca się Rzeczpospolita, stwarza mu, no powiedzmy, przyzwoite warunki do pracy. No i to skutkuje tym, że kiedy przychodzi już II wojna światowa i konieczność największych wyborów, takich narodowych, moralnych i politycznych. Wtedy Rudolf Weigl składa w dramatycznej sytuacji szefowi SS na dystrykt Galicja Generalnego Gubernatorstwa, składa deklarację, że ojczyznę w życiu wybiera się tylko raz. On ją wybrał i to jest Polska. A wybiera to w szczególnym momencie, kiedy generał Kacman, tenże właśnie szef dystryktu SS, szef SS dystryktu Galicja, przychodzi do niego z prośbą, z żądaniem podpisania Reichslisty. Reichslista, znów dla młodszych słuchaczy, to jest najwyższy poziom Volkslisty, potwierdzający narodowość niemiecką. I w tamtych warunkach, no, można sobie jasno powiedzieć, Weigl miał prawo to podpisać, bo po prostu potwierdzałby prawdę. On był tej narodowości, która uprawniała go do podpisania Reichslisty. I
tutaj można powiedzieć, że mało tego, bo to jest nie tylko marchewka, bo to otwierałoby mu drzwi. Zresztą z tego, co pan pisze, oni proponowali mu katedrę w Berlinie, ale przecież w tym czasie giną profesorowie we Lwowie.
Tak, no, Kacman do niego przychodzi kilka dni po mordzie na profesorach lwowskich na Wzgórzach Wuleckich. Tam się odbyły dwie takie rozmowy. No, w czasie jednej Kacman mówi mu, ale panie profesorze, pan wie, że my się potrafimy mścić. W kontekście tego, że kilka dni wcześniej zabili 38 ludzi na Wzgórzach Wuleckich, w tym kwiat profesury lwowskiej, no to brzmi złowróżbnie. A marchewką była, oprócz tej katedry i instytutu w Berlinie, którą mu Kacman proponuje, była Nagroda Nobla dla Weigla. Bo znów trochę historię cofając o kilka lat, Weigl za swój wynalazek, za wynalezienie szczepionki przeciwko tyfusowi w latach między rokiem 1930 a rokiem 1939 tylko w 1935 nie był nominowany do Nagrody Nobla. Miał 70 nominacji. To dzisiaj to wiemy, bo Instytut Noblowski otwiera swoje archiwa po 50 latach, to już zostały otwarte. Wiemy, kto Weigla nominował. Uczeni z całej Europy, także polscy, których o to pytano oczywiście, wnioskowali o Nobla dla Weigla. Nie dostał. I w 1941 roku, kiedy Lwów zajęli Niemcy, przychodzi Kacman i mówi, panie profesorze, my panu tego Nobla załatwimy, tylko proszę zadeklarować, że pan jest Niemcem, bo dla Polakowi nie będziemy Nobla załatwiać, bo jaki mamy w tym interes? Niemcowi załatwimy. Tu oczywiście możemy sobie mówić, że Instytut Noblowski jest prywatną fundacją, że Szwecja była w tym czasie formalnie, co ważne, bardzo formalnie neutralna, ale myślę, że Niemcy naprawdę w środku wojny byli w stanie Weiglowi to załatwić. I on stojąc przed takim wyborem, po jednej stronie Nobel, po drugiej stronie ta groźba niezawoalowana, panie profesorze, pan wie, że my się potrafimy mścić, Weigl odpowiada Kacmanowi, ojczyznę wybiera się tylko raz. Ja wybrałem w 1918.
On jest tutaj w tym wyborze konsekwentny i heroiczny, zwłaszcza wtedy na początku II wojny światowej, kiedy naprawdę nie wiedział, czy ta odmowa nie skończy się jego śmiercią. Tak jak wspomnianego przez pana, jak wspomnianej przez pana elity Uniwersytetu Jana Kazimierza. W ogóle dobrze byłoby przypomnieć te nazwiska, bo ci, którzy tam zginęli, oni za czasów PRL-u byli przemilczani. Kto zginął tam na wzgórzach?
Oj, to całej listy nie wymienię, ale na przykład akurat nie tego samego, tej jednej nocy, ale traktuje się, że to było w ramach tego samego, pięciokrotny premier Rzeczypospolitej Kazimierz Bartel był wśród tych. Profesor Longchamp de Berrier, tam byli wśród tych zamordowanych ludzi właśnie matematycy też z lwowskiej szkoły matematycznej. Także to było
No to był Boński, prawda, który tam ginie w czasie tego samego.
Przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska.
Boj-Żeleński.
Tak, Boj-Żeleński, wtedy wykładający na Uniwersytecie Lwowskim, też był wśród zamordowanych tej nocy.
Ale on wybiera w 18 roku, ale wracając jeszcze do mojego pytania, wie pan tak naprawdę, co było powodem takiego właśnie wyboru? Bo ta kultura niemiecka, którą bardzo dobrze rozumiał, bo znał język, wiedział, skąd pochodzi, znał korzenie swojej rodziny, ona była kusząca znacznie wcześniej, ona wiele więcej drzwi otwierała. Przecież Cesarstwo Austro-Węgierskie, niemieckojęzyczne, to była prawdziwa potęga, nie tylko militarna, no w 18 roku nie można tego o niej powiedzieć, ale kulturalna na pewno, naukowa na pewno. Więc dla człowieka 30-letniego to była jednak potężna pokusa już na tamtym etapie.
Tak, ale on był we Lwowie u siebie. No, był w pięknym mieście, naprawdę pięknym mieście, na bardzo dobrym uniwersytecie. Jak mówię, już był w trakcie badań, bo badania nad produkcją szczepionki rozpoczął w czasie I wojny światowej, czy jak wtedy mówiono, w czasie Wielkiej wojny, bo jeszcze nie było wiadomo, że będzie jakakolwiek druga wojna światowa. I to było tak bardzo naturalne. Nie wiem, ja nie widzę takiego momentu objawienia, które by spadło mu na głowę. On wchodził w polską kulturę bardzo, bardzo łagodnie. Jednym z takich najciekawszych pamiątek, które pozostały po dzieciństwie profesora Weigla, to jest jego prowadzony przez kilkanaście lat, od czasów gimnazjalnych prawie do studiów aż, mały notesik. Notesik, w którym on wpisywał, tutaj nie wiemy na pewno, czy fragmenty wierszy zadane przez nauczycieli w gimnazjum, czy też takie, które wywarły jakiś wpływ na niego. I w tym notesiku na samym początku, kiedy on jeszcze zna język kiepsko, kaleczy tę polszczyznę, tam wpisuje fragmenty poezji niemieckiej. Tam jest Goethe, tam jest Schiller, tam nawet filozofowie ze starożytnego Rzymu są też wpisywani w tłumaczeniach niemieckich. I nagle po kilku latach to się zaczyna przeplatać z wierszami Polaków, a pod koniec tego notesu tam już są wyłącznie poezje polskie. Konopnicką, Asnykiem, pojawia się Słowacki, pojawia się Mickiewicz, pojawia się Gabriela Zapolska, pojawiają się także poeci, których nazwiska już specjalnie dzisiaj nikomu nie powiedzą, a popularni we Lwowie na początku XX wieku, i widać postępującą powoli tą przemianę Rudolfa Weigla, to wchodzenie w kulturę polską, no, która zaowocowała tak jak zaowocowała. Oczywiście nie stał się, no jak choćby potomek Szwedów, Samuel Linde, specjalistą od języka polskiego, bo poszedł na studiować biologię na Uniwersytecie Lwowskim, ale myślę, że to powtórzę, ale to jest tak ogromnie ważne, gdzie to się działo. To się działo we Lwowie, w którym można było mieć niemieckie nazwisko i być jak najbardziej Polakiem i odwrotnie. I we Lwowie to nikomu nie przeszkadzało, bo to było absolutnie w tym 600-tysięcznym mieście wówczas nikomu to nie przeszkadzało.
Fundamentalnym pytaniem jest, co takiego było w Weiglu, że to właśnie on opracował szczepionkę na tyfus, ale żeby to pytanie zadać, to trzeba zadać trochę pytań pomocniczych. Co to był w ogóle tyfus w tamtym czasie? Co to była za choroba i jak groźna była?
No to była choroba śmiertelnie groźna wówczas. To myślę, że najbardziej to uzmysłowią przykłady. Historycy, opisując kampanię moskiewską Napoleona, przez długi czas uważali, że Napoleona spod Moskwy w 1812 roku pokonał czy przegonił spod Moskwy tak zwany genialny manewr marszałka Kutuzowa. To już tytułem anegdoty. Genialny manewr marszałka Kutuzowa polegał na tym, że należy wycofać się w głąb Rosji i zaczekać na nadejście zimy. I to już każdego wroga załatwi. Teraz coraz bardziej uczeni przychylają się do poglądu, że Napoleona spod Moskwy wygoniły wszy. Wszy roznoszące właśnie tyfus. Armia napoleońska, uchodząc spod Moskwy, zostawiła po drodze 200 tysięcy trupów. Ludzi, którzy zmarli na tyfus, chorobę zakaźną roznoszoną przez wszy, chorobę zakaźną, dla której wojna jest wymarzonym środowiskiem, bo dla tyfusu dobrym środowiskiem to jest nędza, głód i możliwość szybkiego przemieszczania się, a wojsko szybko przemieszczając się przenosiło te, czy transportowało te wszy i w całej Europie one się przez to znalazły. No, już w czasie tej samej kampanii mówi się, że w Wilnie pozostało, gdzie wojska napoleońskie, część wojsk napoleońskich kwaterowała przez chwilę, pozostało kilkanaście tysięcy trupów. To zupełnie świeża, sprzed lat kilkunastu, w każdym razie już XXI wiek. Znaleziono w Wilnie zbiorowy grób z kampanii napoleońskiej z 1812 roku z kilkoma tysiącami żołnierzy. Zbadano DNA, okazało się, że to jest zbiorowy grób ludzi, którzy wtedy zmarli na tyfus. 100 lat później, w czasie I wojny światowej, tylko w 1915 roku w Serbii zachorowało na tyfus roznoszony przez wszy 500 tysięcy ludzi, z czego 150 tysięcy ludzi zmarło w ciągu jednego roku. Tam pracował wówczas inny wybitny polski uczony Ludwik Hirschfeld i w szpitalach, w których walczył z tą chorobą. No to daje, bo tych opisów by można było mnożyć. Wojna turecka w XIX wieku to jest też setki tysięcy trupów spowodowanych tyfusem. Na wycieńczone, głodne, słabe organizmy wchodziła choroba, która to trochę podobne do dzisiejszego koronawirusa, który atakuje słabszych. Dzisiaj się mówi z chorobami współistniejącymi. Wtedy mówiono ludzi głodnych, słabych, brudnych, wypędzonych z domów. Tyfus przychodził w czasie wojny na gotowe. Ludzie, którzy w elementarnych warunkach higienicznych, dobrze odżywiający się, przebywający w cieple, mogli przetrwać ten tyfus w miarę bezpiecznie, to wtedy to żniwo śmiertelne było na poziomie 10%. Natomiast w czasie warunkach wojennych, tego głodu, brudu, nędzy, tyfus potrafił do 60% zakażonych doprowadzać do śmierci.
Zachorowanie na tyfus to był naprawdę wóz albo przewóz.
To był wyrok wtedy prawie, tak.
Zachorowanie powodowało też strach, ostracyzm. Zresztą na marginesie, bo wspomniał pan o Hirschfeldzie, te ich losy niezwykle się splotły później w czasie II wojny światowej, bo Hirschfeld był w getcie i Weigl wysyłał mu szczepionkę, którą produkował we Lwowie. Także to rzeczywiście historia nakłada się warstwowo i jest taką niezwykłą makatką ludzkich losów. Ale chciałem wrócić do Weigla i do mojego pytania o tyfus. Bo Weigl, to być może ja nie wiedziałem tego, zawsze myślałem, że był lekarzem. Nie był lekarzem, on był biologiem, zoologiem.
Tak, on był biologiem i miał żebym teraz nie oszukał, 7 miesięcy medycyny skończonej na Uniwersytecie Lwowskim, bo rozpoczął drugi fakultet, do wybuchu I wojny światowej przestudiował 7 semestrów i rozważał nawet w roku 1920 po powrocie do Lwowa dokończenie tej medycyny, tylko było mu trochę niezręcznie, bo już był wybitnym profesorem i szefem katedry na biologii i miałby być studentem na medycynie. No, w związku z tym to przepadło i już dyplomu lekarskiego nie zdobył.
No właśnie, jak to się stało, że Weikl zajął się tyfusem?
Przede wszystkim Weigl poszedł na medycynę. Znów drobny wtręt historyczny. To jest czas legendy tak zwanych łowców mikrobów. Ta druga połowa XIX wieku. Tych największych lekarzy o nazwiskach, które znamy dzisiaj, którym ludzkość powinna kłaniać się w pas codziennie, czyli Roberta Kocha, który pokonał gruźlicę, Ludwika Pastera, który pokonał wściekliznę, Paula Ehrlicha, który pokonał kiłę. I ten młody człowiek, który się, no tutaj już, tu było powodem wyboru tego, nie, który się po prostu interesuje biologią, chce studiować biologię, on żyje właśnie w takim klimacie legendy łowców mikrobów. To, co robił przez całe życie, było właściwie przedłużeniem tego, czym zajmowali się ci o tych największych nazwiskach, Koch, Pasteur czy Ehrlich. Z tym, że no właśnie tamte choroby już były zagospodarowane. W momencie, kiedy Weigl w czasie I wojny światowej trafił, został powołany do wojska, trafił do laboratorium i profesor, który kierował tym laboratorium, kazał mu się zająć zarazkami cholery, która już była wtedy chorobą opanowaną. Oczywiście jeszcze dużo ludzi chorowało na to, ale była już znana szczepionka, już wiadomo było, jak sobie z tym radzić. Dla młodego człowieka mającego ambicje, a tutaj na pewno możemy powiedzieć, że Weigl miał ambicje, żeby zapisać się w historii medycyny, no to coś, co było znane, co kazało tylko powtarzać wynalazki albo nawet udoskonalać wynalazki innych, nie było nęcące. Natomiast tyfus był nęcący. Właściwie ten 1915 rok, kiedy on się zajął tyfusem tak na poważnie, to jest ten moment, kiedy, o którym mówiłem, kiedy przychodzą z Serbii informacje, że tam 150 tysięcy ludzi w ciągu niespełna roku umarło na tyfus. I tam jest, tu można wskazać bardzo wyraźnie ten moment, kiedy Rudolf Weigl postanawia pokonać tyfus. I wtedy wchodzi na tę drogę i sprzeciwiając się swojemu szefowi w tymże instytucie, profesorowi Filipowi Eisenbergowi, no a to trzeba sobie zważyć, prawda? Tutaj jest wybitny profesor z nazwiskiem i z legendą, a po drugiej stronie jest młody doktor. I młody doktor nie wykonuje polecenia zajmowania się zarazkami cholery, tylko postanawia wbrew szefowi badać tyfus. No,
No i
szczęśliwie, że tak postanowił.
tutaj mielibyśmy pierwszy rys osobowości Weigla, znaczy na pewno to, że jest uparty, dąży, nie zrażając się niepowodzeniami do celu. No bo uściślijmy, to, że tyfus przenoszą wszy, to wiedziano. To zostało odkryte przed nim. Co jest jego odkryciem i co jest jego kluczem do złamania tego panowania tyfusu?
Weigl opracował szczepionkę, bo istotne było to, że wszy zarażają ludzi. I natomiast, żeby wyprodukować szczepionkę, potrzeba całych hodowli ogromnych wszy. Bo żeby wyprodukować jedną dawkę szczepionki. Człowiek, żeby zostać zaszczepionym skutecznie na kilka lat, potrzebuje 3 dawki. Potrzeba aż na tą jedną dawkę 120 owadów, 120 wszy. Można je oczywiście zbierać z chorych, ale to jest taka ręczna robota, po pierwsze bardzo żmudna, a po drugie, i tutaj profesor Eisenberg, szef Weigla, miał rację, no skończy się wojna, skończą się zakażenia, panie doktorze, i przestanie, nie będzie pan miał wszy, z których można wyprodukować szczepionkę. Weigl po pierwsze opracował metodę hodowli wszy, do czego potrzebował hodowców. I tu docieramy do tego najbardziej, jakby to ładnie powiedzieć, swędzącego momentu tej całej historii, bo wszy, żeby zakażać się tyfusem, potrzebują człowieka jako pośrednika.
Czyli potrzebni byli ludzie do tego, żeby wyhodować zarażone właściwie tyfusem wszy,
tak,
żeby potem tych wszy, a właściwie ich jelit, użyć do produkcji szczepionki.
Tak, bo żeby to już było takie całkiem jasne, można było zamknąć w jednym szklanym naczyniu wszy będące nosicielami rikecji, czyli zarazka tyfusu, i wszy zdrowe, i te zdrowe się nie zarażały w taki sposób. Tutaj potrzebna była ingerencja człowieka, czyli najpierw trzeba było wyprodukować z tych chorych wszy, zebranych od ludzi cierpiących, od nosicieli tyfusu, trzeba było pobrać ich jelita, z nich stworzyć zawiesinę, wstrzyknąć tą zawiesinę, co jest to też produkcji Weigla, całe urządzenia pozwalające w 2-milimetrowe odwłoki wszy wstrzykiwać zawiesinę z zarazkiem tyfusu, czyli zarazić je, następnie hodować je po to, żeby osiągnęły już tą fazę dorosłą. Dopiero wtedy je uśmiercano i z tych uśmierconych wszy wyciągano jelita i z nich produkowano zawiesinę, częściowo do zakażania kolejnych wszy, a przede wszystkim do produkowania szczepionki. No do tego to się sprowadzało i po drodze musieli być ludzie, którzy te wszy, najpierw zdrowe, a potem także zakażone, karmili, bo inaczej nie można było. I to jest cała i wielka zasługa Rudolfa Weigla, który podobnie jak ci jego wielcy poprzednicy, ci łowcy mikrobów, którzy testowali szczepionki przeciwko gruźlicy czy przeciwko cholerze na sobie, nie chcąc ryzykować życiem innych ludzi, sami przyjmowali szczepionki, a następnie zakażali się po to, żeby udowodnić skuteczność tych szczepionek. Weigl dokładnie poszedł tą samą drogą. Na początku były, rzecz jasna, jakieś świnki morskie, szczury i tak dalej, ale no, tak, prawdziwy test szczepionki to jest test na żywych ludziach i Weigl ćwiczył to między innymi na sobie.
I Weigl dosyć ciężko przechodził tyfus. On chyba chorował dwukrotnie, z tego co pamiętam z pańskiej książki.
Tak, on pierwszy raz zakaził się, czy zaraził się, będąc chyba w Tarnowie, w 1916 roku w Tarnowie, gdzie w szpitalu, w którym byli jeńcy chorzy na tyfus, tam zbierał te potrzebne do produkcji prototypu szczepionki, zbierał wszy i wtedy po raz pierwszy zaraził się tyfusem. I akurat w jego przypadku nie spełniło się to, o czym się mówi, że jednokrotne przejście przez chorobę zakaźną, także przez tyfus, uodparnia na resztę życia. Weigl jeszcze drugi raz zapadł też na tyfus, łagodniej go przeszedł, ale przechorował dwa razy. Być może stąd wzięła się taka jego silna odporność, bo przecież nawet uczeni, także współpracownicy Weigla, zarażeni tyfusem w trakcie badań umierali, a on, wierny tym swoim mistrzom, powtórzę ich nazwiska, proszę wybaczyć, Kochowi, Ehrlichowi, Pasteurowi, będąc zarażonym tyfusem, przechodząc kolejne etapy, a to tam w pewnym momencie gorączka przekraczająca 40-41 stopni, już bredzenie, majaczenie, on po pierwsze sam dokonał wycięcia tkanki z brzucha, ponieważ jego asystenci odmówili mu tego, więc on będąc chorym wyciął sobie z brzucha tkankę po to, żeby można było zbadać, jak, w jaki sposób rozwija się choroba w ciele. No i do końca, czyli do momentu, kiedy stracił przytomność i już zaczął bredzić, dyktował swojej asystentce, a w przyszłości żonie uwagi i informacje o tym, jak chory odczuwa rozwijającą się wewnątrz chorobę. Także myślę, że Rudolf Weick naprawdę był ostatnim z tych wielkich łowców mikrobów.
No, on był chyba, z tego co czytałem, nie chyba, na pewno był na tyle uparty, że ta jego przyszła żona musiała wręcz udawać, że coś notuje, bo inaczej on się strasznie wściekał. Będąc nawet w tej malignie, mając tę wysoką temperaturę.
No, nie był człowiekiem najlżejszego charakteru, to prawda,
no właśnie,
wielcy pewnie tak mają.